Mówimy o byciu uczniem Pana Jezusa. Mówimy, wiecie, o czymś więcej niż o religii. Czasami samo bycie religijnym może rozczarować. My mówimy o życiu. Przypomina mi się taki stary sprzed lat dowcip, jeszcze na pewno pastor go pamięta, o pewnym misjonarzu, który bardzo chciał zginąć taką chrześcijańską śmiercią i w końcu Pan Bóg mu to obiecał i pewnego dnia w dżungli złapał go lew. Słyszeliście to, czy nie? I lew go trzyma, już go ma go pożreć, a ten misjonarz się modli: Panie Boże, a ja przecież miałem obietnicę z nieba, że zginę chrześcijańską śmiercią. Nagle lew się zatrzymał, podniósł głowę, zamknął oczy i ludzkim głosem przemówił: Panie Boże, błogosław te dary, które będę spożywał. I zginął chrześcijańską śmiercią. My mówimy o czymś innym, my mówimy nie o religii, mówimy o życiu. Wiele akcentowałem na temat czytania Biblii i bycia uczniem Jezusa, czyli przyjmowaniu słowa, które tu mówi. Zacząć trzeba od początku, a więc od tego, co dla Jezusa było najważniejsze, a więc miłowania bliźnich. I ja wiem, że wiecie, w Kościele wiele się mówi na temat kochania innych ludzi, ale tak to się mówi bardzo ogólnie i nie mówi się tak naprawdę, co to znaczy. Tak naprawdę to nie mówi się ludziom, że chodzi o to właśnie, żeby ich nerwy, ich zawiść, ich zemsta. Mówi się, no, kochać bliźniego. No i ludzie kochają tylko tych, którym łatwo kochać. Posłuchajcie, co Jezus mówi na ten temat. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I w tym miejscu zapominamy, co jest dalej. Ale tu pisze jeszcze, jak się wzajemnie miłować. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I zobaczcie, to nie ma być twoja miłość czy moja miłość. To nie ma być taka miłość, że według mnie taka miłość to jest dobra. Nie, Jezus mówi, że to ma być Jego miłość. To ma być miłość według słów, jak ja was umiłowałem. Teraz jak Jezus was umiłował. Myślę, że najbardziej możemy to zobaczyć, jeśli popatrzymy na Golgotę. To jest, jak nas Jezus umiłował. To znaczy, że potrafił zrezygnować ze swego dla nas. To znaczy, że potrafił okazać nam cierpliwość, okazać nam łaskę, okazać nam zrozumienie. Wiele razy zawaliliśmy i wiemy, że u Boga często znajdujemy kolejną szansę, aby jeszcze raz rozpocząć. A więc Jezus chce, byśmy innych ludzi miłowali w ten sam sposób, dając im kolejne szanse, obdarzając ich kolejnym zaufaniem. Nie możemy oczekiwać dla siebie Bożej miłości, a innym oddawać jakąś wybrakowaną, naszą, ludzką, którą według nas możemy stosować. Inaczej, albo co innego też jeszcze powiem, jeśli chodzi o tę miłość, że to ma być miłość, która nie jest ukryta gdzieś w sercu, że ktoś powie, wiesz, no ja kocham tak ludzi w sercu, no ale tak ja się tym nie będę obnosił. Nie, Jezus powiedział, że to ma być miłość, którą ludzie mają widzieć i po według niej wiedzieć, że jesteś uczniem Pana Jezusa. Inna rzecz, którą chcę wam powiedzieć jeszcze dzisiaj o uczniu, to jest: uczeń jest kimś, kto przynosi obfity owoc. Obfity owoc. Teraz w Biblii, jeśli mówię o owocach, są owoce Ducha Świętego. Mówiłem to o tym wcześniej i powtórzę. Jeżeli zada wam ktoś kiedyś pytanie, co to są owoce Ducha Świętego, to owoce Ducha Świętego to nie jest jakieś mistyczne tajemnice. Owoce Ducha Świętego to jest charakter Pana Jezusa. Przeczytajcie sobie wszystkie, jakie są owoce Ducha Świętego. To jest charakter Pana Jezusa. Dary Ducha Świętego to jest obecność Jezusa. To jest, że Jezus czyni to, co czynił wtedy. Ale owoce Ducha Świętego to jest charakter Jezusa. Uczeń ma przynosić obfity owoc. A więc musi patrzeć na Jezusa. Zobaczcie, uczeń, pamiętamy, to jest ktoś, kto się chce stać jak jego nauczyciel. Teraz, czy Jezus miał czas dla ludzi? Miał, więc my powinniśmy go mieć. Oczywiście musimy być w jakiś sposób też asertywni, wiecie. Gdyby każdy człowiek chciał ode mnie mojego czasu, to ja bym nie miał w ogóle czasu dla moich dzieci, dla mojej żony, nic bym nie czytał, nic bym nie zrobił, no bo bym tylko dla ludzi miał czas. Ja nie mówię o tym teraz. Ale musimy rozpoznać czasami ludzi, których Bóg daje nam na naszej drodze, którzy potrzebują nas, naszej pomocy i naszego czasu. Czy Jezus kochał ludzi, spędzał z nimi czas? Tak. Czy przeszkadzały Jezusowi dzieci? Nie. Czy, nie wiem, możemy patrzeć na Jego różne rzeczy, które robił? Czy przychodzili do Niego ludzie z potrzebami? Tak. A więc jeśli będę dobrym uczniem Jezusa i do mnie będą ludzie przychodzić z potrzebami i będą znajdowali u mnie odpowiedź, ponieważ kocham Jezusa. Dlatego wstępujemy w jego ślady, jak pisał apostoł Piotr. A idziemy za nim, aby ludzie widzieli w nas to dobro i chwalili Ojca w niebie. I uczeń jest kimś, kto przynosi obfity owoc, jak już powiedziałem. I Jana 15:8 mówi takie słowa: przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami. A więc zobaczcie, przez to uwielbiony będzie Ojciec. A więc uwielbianie Boga to nie są tylko słowa. My czasami mówimy: o Panie, uwielbiam Cię. Albo śpiewamy: uwielbiam Ciebie, Jezu. Naprawdę mnie uwielbiasz? Czy to nawet człowiek by nie chciał takiej wyuczonej miłości, a co dopiero Bóg? Żadna żona by nie chciała, żeby mąż jej codziennie śpiewał: kocham Cię, kochanie moje, ale żył tak, jakby jej nawet nie zauważał. Kiedy mówię: Ojcze, chcę Cię uwielbiać, to jest coś więcej niż wyuczona na pamięć piosenka. To jest coś, co naprawdę chcę czynić, a tutaj piszę praktycznie, jak to czynić. Wiecie, dlatego, że ludzie stracili poczucie, że te rzeczy można praktycznie w Kościele robić, szukają nie wiadomo czego. Ja wam powiem, zauważam dzisiaj bardzo niebezpieczną rzecz, która w życiu wielu ludzi ma miejsce. A mianowicie religijne takie maniactwo, mistycyzm. Ludzie szukają znaków, cudów, wzniosłych rzeczy, żeby się zdziały znaki, żeby ten Kościół był taki jak pierwszy Kościół, żeby Bóg działał w potężny sposób i myślą, że są bardzo duchowi. Ci sami ludzie mają problemy z kochaniem swojego bliźniego, a przez to łamią to, na czym Jezusowi najbardziej zależało. Rozumiecie mnie, o czym mówię teraz? Szukamy nie wiadomo czego, ale podstaw. To są ludzie, którzy powiedzą wam: wiecie, tutaj nie chodźcie do tego zboru, w tym zborze to mówią: miłuj bliźniego, nie kradnij, pracuj uczciwie, tam słuchajcie, chodźcie do tego, tam ludzie w duchu padają, języki, modlą się, mówię wam, tam o darach się mówi, o cudach. I to są piękne rzeczy, u nas się też mówi o darach i o cudach. U nas na nabożeństwie bywa, że... Wiecie, całkiem parę tygodni temu zdarzyło się, że przerwałem uwielbianie. Pan dał mi słowo. Wyszedłem za kazalnicę i powiedziałem zborowi: tak mówi Pan. I dałem zborownikom słowo od Pana. Momentalnie jeden ze zborowników po nabożeństwie do mnie przyszedł, mówi: to było do mnie. Cały następny dzień spędziłem razem z nim. Bóg oczyszczał jego życie. Modliłem się o niego. Był to dla niego wstrząs, że Bóg tak zobaczył jego pragnienie, ponieważ przyszedł zrezygnowany tamtego dnia na nabożeństwo. I kiedy rozpoczęliśmy śpiewać pieśń, Duch Święty przemówił do mnie: na tym miejscu jest człowiek, który już nie chce śpiewać moich pieśni. Na tym miejscu jest człowiek, który już nawet nie wierzy w to, co śpiewacie. Chcę go uleczyć. I wyszedłem i dokładnie takie słowa powiedziałem. Nie wiem, czy ty pamiętasz Grzesiek, bo Grzesiek jest od nas ze zboru. I dzień później spędziłem dzień z tym bratem. On mówi: to jest szok. Mówi: Mirek, ja z tym przyszedłem na nabożeństwo. Ja prosiłem: Boże, jeżeli coś w ogóle widzisz, zrób coś, bo nie dam sobie rady. Ja już w nic nie wierzę. Także widzicie, ja wierzę. Ja jestem człowiekiem, który wierzy, ale nie wierzę w religijne maniakalstwo, mistycyzm, który nie ma nic, podstaw żadnych, wiecie, na zasadzie, że czy ludzie chcą znaków, żeby się ziemia trzęsła, chcą uzdrowień, chcą wielkich cudów Bożych. W tym sensie mówię. A w tym samym czasie nie wierzą w to, że trzeba miłować swojego bliźniego. Widzicie, jakie to jest rozwojenie wtedy? Nie chcą słuchać takich kazań. Nie chcą słuchać kazań, że dziesięcina należy do Pana. Że człowiek powinien być uczciwy. Że człowiek powinien prowadzić prawe życie. Takich kazań nie chcą. Oni chcą kazań o mocy. Ponieważ to jest jedyne, co ich interesuje. Znaczy, ludzie przypominają mi, wiecie kogo? Przypominają mi gościa, który idzie do kogoś na urodziny i patrzcie, jak byście zareagowali, gdyby bierzesz do kogoś prezent na urodziny, idziesz do niego, masz pięknie zapakowaną paczkę, stukasz do niego do drzwi, a on otwiera, porwał paczkę, zamknął drzwi i mówi: uciekaj do domu! Prezent dałeś, spadaj. Za rok też byś mu przyniósł prezent? Zastanowiłbyś się. My ludzie czasami dokładnie tak traktujemy Boga. Bóg mówi: ja chcę do was przyjść. Chcę z wami być. Chcę, żebyście ze mną chodzili. Dawaj cuda i spadaj! Cuda masz czy nie masz? Bo jak nie masz, to wynocha. Na islam przejdę. Wiecie, Bóg coś więcej chce. Abyście owoc obfity przynieśli. Co to jest obfity owoc? Kiedy mówimy, że obfite są deszcze, to co mamy na myśli? Jeżeli pada raz w miesiącu, a poza tym wszystko usycha, to jest obfity deszcz? Jezus mówi, że mamy obfity owoc wydawać. Nie przy okazji raz w roku poczuć się członkiem zboru albo kimś dobrym. Ale mamy mieć styl życia, przez który ludzie powiedzą, wiesz co, ten facet czy ta dziewczyna naprawdę kochają Boga. Tak niechaj świeci wasza światłość, mówi Jezus, przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak więc to jest ważne, czy przynosisz Panu owoc. Ja wiem, że ci, co może tego nie robią, mają spokój, mają więcej prywatności, ale duchowo to wygląda inaczej. Wiesz co, możesz dojść do takiego miejsca, że nawet diabeł ci da spokój, bo nie będziesz dla niego niebezpieczny. Diabeł sobie układ z tobą zrobi. Umów mi się, że ty żyj tak, jak żyjesz, a ja ci dam spokój. Ale człowiek, który chce się kształtować na podobieństwo Jezusa, Biblia mówi o tym, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, nie pisze, że zostawia w spokoju. Oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. A więc jeśli chcesz się uczyć od Jezusa, to nie przyszedłeś do dobrego zgromadzenia, gdzie nareszcie będziesz miał spokój. Nie. Przygotuj się na to, że Bóg cię kocha, a więc będzie chciał oczyścić cię z tego, co jest zbędne. Bo ta, która nie wydaje owocu, jest odcinana. Ciach nie ma. I nad nią się już nie pracuje. Ja nie widziałem jeszcze, żeby ogrodnik odciął gałąź, ciągnie ją na blisk, a może ją jeszcze tak pięknie przytnę. Od teraz. Nie, jeszcze troszkę. Nie, on jest. Ale ta, która zostaje na drzewie, ją przycina, podchodzi z daleka, a jeszcze tutaj. Patrzy na nią. Pan chce nad tobą pracować, abyś obfity owoc przyniósł. Albo masz spokój, albo Bóg pracuje nad twoim życiem i masz pokój. Kto chce pokoju, nie może szukać spokoju. Jeśli chcesz mieć pokój w swoim życiu, nie szukaj spokoju. Można być uczniem Jezusa i być odciętym od Chrystusa? Nie. Można być w Chrystusie i nie chcieć być uczniem? Też nie. Zobaczcie, to się ze sobą zazębia. Chcesz być uczniem? Nie będziesz miał spokoju. Bóg cię będzie przygotowywał, ale będziesz miał pokój wewnątrz. I dlatego, kiedy patrzymy na wierzących, to mają tyle pokoju. Dlatego, kiedy jesteśmy w szpitalu, na przykład jako wierzący, to lekarze mówią, Pan to jest taki inny. Pani jest taka inna. Powiedzmy jasno, być uczniem Chrystusa to jest coś więcej niż porządny członek zboru. A więc przechodzimy tutaj do kolejnej rzeczy. Koszt bycia uczniem. To kosztuje. Czy ja nigdy nie zapomnę, jak ludzie plotki u nas opowiadali, że jak się do nas do kościoła przejdzie, mówili do nas kociarze tu na Śląsku, tak mówią, to płacą podobno. Co wy na to? Fajnie by było, jakby płacili, nie? Ja bym był i u ewangelicznych, i u zielonych, jeszcze do baptystów bym się zapisał i wszędzie bym pobierał opłaty. Super by było. Kiedyś do mnie jedna osoba przychodzi. Siedziałem akurat wtedy w kaplicy, modliłem się. To było w tygodniu, nie było nabożeństwa. Z ulicy po prostu osoba zastukała, zobaczyła, że mój samochód jest zaparkowany pod zborem. Mówi, dzień dobry, czy pan jest tutaj tym księdzem od tych, no takich, tych innych, tych protestantów, no. Ja mówię, tak. A ile płacicie, jak się wstąpi do was? Ja mówię, trzeba 10% wypłaty wnosić co miesiąc. A, do widzenia. Ludzie myślą, że będziemy im płacić za to, że są uczniami Jezusa. Ta kobieta na poważnie mnie spytała, ile dostanie, jeśli się do nas zapisze? Ja odpowiedziałem, 10% twojej wypłaty musisz wpłacać. I nie ma zwrotu podatku VAT. Porozmawiałem z nią. Kto jej to powiedział? Ludzie. No tak mówili. Ci ludzie różne rzeczy mówili. Ja już tak na marginesie od tematu chodząc, kiedyś jeden człowiek do mnie do kaplicy przychodzi, to też było po południu, siedziałem, nie było nabożeństwa, akurat sam byłem, zastukał i mówi, dzień dobry, a można zobaczyć, jak to tak u was jest w środku? Ja mówię, a co się stało? No ludzie mówią, że u was krzyż do góry nogami, to prawda? Ja mówię, naprawdę? Ja mówię, tak, do góry nogami wisi. Co wie pan? A mogę zobaczyć? Ja mówię, chodź pan, zobacz pan. Wchodzi, wiecie, facet patrzy, no a krzyż wisi normalnie. Mówi, przecież nie jest do góry nogami. A ja mówię, coś Pana chciałem nauczyć. Dlaczego Pan w to uwierzył? Kto Panu to powiedział? A i tam mówi, no tacy jedni, tam jeden ksiądz mówił, że to... Ja mówię, jeżeli we wszystkim Panu mówią prawdę, tak jak w tym, to niech się Pan zastanowi, dokąd Pan zmierza. Niech Pan zobaczy, jak łatwo Pan uwierzył kłamstwu. I był Pan przekonany, że to prawda. Pan przyszedł sprawdzić. A ilu rzeczy Pan nie sprawdził? Ja się spędziłem wtedy z tym człowiekiem chyba z 2 godziny na rozmowie. Ludzie mówią. Podobnie ludzie mówią o chrześcijaństwie. My dziś mówimy o uczniu, o bycie uczniów. Jest koszt bycia uczniem Jezusa. Nie płacą, jeszcze się płaci. Jezus musi się stać kimś na pierwszym miejscu. Przed tym, co ja chcę, jest to, co On chce. Czyli my żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie ludzie zupełnie ich nie obchodzi, co chce od nich Jezus. Owszem, czytają książki o wielkich ludziach Bożych, ale sami nie zamierzają tym żyć. Ja znam dziesiątki ludzi, którzy w ogóle nie pytali Pana Boga. W trach, ciach zostawili dzieci, małżeństwa, rodziny, służby, wyjechali za granicę dla paru złotych. Ja nie mówię, że to jest źle, jechać za granicę się dorabiać. Ja mówię o pytaniu Boga co do naszego życia, co do woli Bożej w naszym życiu. Dzisiaj to nikogo nie obchodzi. Ludzie mówią, chciałbym, żeby było tak jak dawniej. Dawniej to znaczy kiedy? Poczytaj sobie. Wczoraj my rozmawialiśmy, George Miller, Hudson Taylor, ludzie, o których książki dzisiaj piszą. Kto dzisiaj pamięta, jakim młodym człowiekiem był Hudson Taylor? Dzisiaj się pamięta tylko, że to był jeden z największych misjonarzy. Każdy, kto marzył o misji, a ja byłem miłośnikiem misji, jestem, czytał o Hudsonie Taylorze. To jest ojciec misji, to jest ktoś, kto... To jest ideałem, jeśli chodzi o misję. Każdy misjonarz uczy się o nim. Ale jako nastolatek był pośmiewiskiem, ponieważ... To, co inni robili, on uważał, że to nie jest dla niego. Hudson Taylor w czasie, kiedy inni grali w piłkę, samotnie chodził nad Morze Północne, po plaży chodził, modlił się, mówi, Boże, wyślij mnie za morze. Boże, daj mi służyć Tobie, tak daleko chcę służyć Tobie. Mijały lata, ludzie się z niego śmiali, że taki laluś. Nikt nigdy by nie powiedział, że przejdzie do historii jako jeden z najtwardszych, najdzielniejszych misjonarzy. Pewnego dnia, jako młody człowiek, miał swój samotny czas z Bogiem. Klęczał na plaży nad Morzem Północnym. I nagle usłyszał głos. Dane mu było usłyszeć głos Boży. Bóg powiedział do niego, pośle cię. Pośle cię do dalekiego i dzikiego narodu. I będziesz tam moim narzędziem. Będę cię używał. Inni jego koledzy dorastali. Zakochiwali się. Żyli swoim życiem. Ten miał jedną pasję. A tam na misjach. Później poznał też swoją żonę. Przyjechał do Chin. I zobaczył misjonarzy, którzy w pięknych garniturkach, eleganccy, nie zamierzali wcale płacić. Wiecie, żyli z funduszy swoich kościołów, kościół anglikański, prezbiteriański i tak dalej. Płacili niezłe kwoty. Oni elegancko się obnosili. Żyli w takiej dzielnicy Pekinu, która była dla obcokrajowców, gdzie były latarnie, woda, sklepy kolonialne, można było się herbaty napić w kawiarni. Wszystko Chińczycy, którzy tam gdzieś po wiochach szli do piekła, ich nie obchodzili. To byli misjonarze z tych takich poważnych kościołów, oni już nie będą po błocie gdzieś tam chodzić. Taylor obszedł to i powiedział, to nie jest to, o czym ja marzyłem, to nie są misje. Zapuścił włosy do ramion, tak jak wszyscy Chińczycy. Zrobił sobie warkoczyki, tak jak Chińczycy. Ubrał niebieską piżamę, w jakiej chodzili Chińczycy, taki ten dres i poszedł po wsiach. Kościół go wyłączył, został wykluczony i dyscyplinarnie wyrzucony ze swojej denominacji. Stwierdzono, że to jest świr. Facet z długimi włosami? Z warkoczami? W sandałach? W niebieskiej chińskiej piżamie? Chyba zwariował. Ten człowiek nie ma nic dabi. Dzięki Hudsonowi Taylorowi szacuje się, że 15 milionów Chińczyków usłyszało Ewangelię. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie był pysznym, wygarniturowanym, wypastowanych butach dżentelmenem z Anglii, który przyjechał im powiedzieć, że są nikim, bo nie znają Pana Boga. Stał się jednym z nich. Pracował jak oni, żył jak oni, zapłacił cenę jak oni, zapłacił cenę swojej młodości, życia, zdrowia. Własne dzieci pochował w tamtej ziemi. Bóg mu to wynagrodził. Miliony dusz przyszły do Jezusa z powodu niego. Kiedyś, kiedy będzie wesele baranka i ludzie staną przed obliczem Bożym, myślę, że tacy jak on, Pan Bóg ich pokaże palcem i powie, to są ci, którzy się mnie nie wstydzili. Płacili koszt. Słowo Boże mówi, i tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. A więc nie łudź się, jeżeli wybierzesz Jezusa, to nie jest tak, że szkoła cię zaakceptuje, że przyjaciele cię zaakceptują. Jeśli wybierzesz Jezusa, to wiadomo, że się będą z ciebie w szkole śmiać. Powiedzą ci, chyba głupi jesteś, już każdy w naszej klasie spał z jakąś dziewczyną. Ty je? Jaki Beniaminek. To jest ich życie. To jest to, co jest dla nich śmieszne. Ty to jesteś głupi, jeszcze nie próbowałeś Maryśki? Każdy przecież już palił Marychę. Przynajmniej w moich czasach, nie wiem, jak się to dzisiaj nazywa. Gdzie diabeł tylko zmienia naklejki. Ten sam diabeł, tylko inny smak. Każdy próbował przecież to czy tamto. Ale ja nie jestem każdy. Ja mam plan, ja mam marzenie. Ja postanowiłem inaczej. Każdy se może być każdym. Każdy słucha takiej muzyki, a ja słucham innej. Każdy może robić coś, co robi każdy. Ja mam swoje. Człowiek jest gotów zapłacić mało za coś, co jest mało warte. Człowiek jest gotów zapłacić trochę więcej za coś, co się wydaje być coś warte. Człowiek jest zapłacić gotów dużo za coś, co jest dużo warte. Jesteś gotowy dać wszystko za coś, co jest wszystko warte. Jeśli coś jest dla ciebie wszystkim. Czy jesteś uczniem Pana Jezusa? To jest moje pytanie na tym obozie. Zrób z nim, co chcesz. Może dzisiaj nie dojrzałeś jeszcze do tego, żebyśmy rozmawiali o tym. Ale zostaw sobie to w sercu. Może przyjdzie dzień, kiedy będziesz potrzebował się zastanowić. Kończąc, chciałem jeszcze powiedzieć, bo nie tylko koszty są, ale są też zyski właśnie. Jest zysk z bycia uczniem Jezusa. Też jest. Bóg dał nam w tej księdze obietnice. Wszystkie obietnice oprócz łaski są skierowane do dzieci Bożych. Dla grzeszników jest tylko jedna obietnica. Przyjdźcie do mnie, pokutujcie, u mnie jest wybaczenie i zbawienie. Wszystkie inne obietnice tej księgi są dla dzieci Bożych. Dlatego diabeł, posłuchajcie mnie teraz uważnie, potrzebuje na tym świecie fałszywych religii. Ponieważ zaprzęgnie w nie ludzie, oni zaleją świat religijnymi śmieciami, a potem mówią, że się rozczarowali i udowadniają, że wiara jest oszustwem. Dlaczego? Dlatego tylu wariatów mówi, że będzie koniec świata. Dlatego tylu wariatów mówi, że Pan Bóg mówi do nich. Ponieważ kiedy ktoś naprawdę mówi, że będzie kiedyś koniec, to już brzmi jak jeden z nich. Kiedy ktoś mówi, że naprawdę Bóg do niego przemawia, to ludzie mówią, a myśmy to już słyszeli. Ale Biblia tak naprawdę działa, Bóg przemawia i są zyski z bycia uczniem Chrystusa. Zysk jest taki. Po pierwsze, myślę, że dla mnie najważniejszy, nie muszę się bać nadchodzącego sądu Bożego. Mogę spokojnie, wsiadam w samochód, jadę stąd, mieszkam na drugim końcu Polski, tam jestem pastorem i nie boję się. Kiedyś wychodząc z domu, wyjeżdżając w trasę, ludzie mnie czasem pytają, pastorze, jak brat jeździ? Przecież po tych drogach to jest rzeźnia, te drogi w Polsce, a nie drogi. Przecież tu jak sami wariaci. Ja mówię, wiem jedno. Ja zawsze dojadę do domu. Dojadę albo do tego domu, albo do tamtego domu, ale ja się nie boję. Dzisiaj, dziś może ten sufit runąć na głowę. Jestem gotowy być z Panem. Nie muszę się bać. Mam pełny pokój. Nie boję się ciemnych pokojów, nie boję się nocy. Nie muszę się bać złych ludzi. Mogę mieć pełną odwagę stanąć i żyć. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego. Będziemy przez Niego zachowani od gniewu, daje nam Biblia obietnicę w liście do Rzymian, 5 rozdział, 9 werset. Możemy ze spokojem i radością oczekiwać tego, co się wydarzy, a wiemy, że ten dzień jest blisko. Widzimy, że świat się trzęsie. Ostrzeżenia teraz, zobaczcie, ostrzegają, że jeżeli Polska nie zacznie budować elektrowni, w 2008 roku rozpoczyna się w Polsce pierwsze wyłączenia prądu. Możemy wrócić do tego, że będą wyłączać prąd na całe noce albo nawet na kilka dni w różnych rejonach, ponieważ Polska zapomniała i nie rozbudowała sieci energetycznych, a gospodarka się rozkręciła. Już giełda drży. Już ludzie drżą. Ja jestem spokojny. Po ciemku też da się Pana Boga kochać. Ludzie drżą, co to będzie dalej. A ja sobie czytam Biblię i widzę, jakie plany ma Bóg dla człowieka. Wiecie jakie? I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Ja wierzę w Boże obietnice. Mógłbym u was 10 kazań powiedzieć na temat tylko Bożych obietnic. Wierzę w nie i wiem, że są dla tych, którzy kochają Jezusa i dlatego chcę się uczyć Go kochać. Wiem, że mam wiele wad i braków, ale chcę się uczyć. I są też nie tylko takie obietnice, że na przyszłość, na kiedyś tam, ale są i obietnice na dziś. Pan Jezus dzisiaj oferuje na przykład pokój, którego nie ma ten świat i nie może dać. Ja widziałem, jakie ten świat ma metody. Byłem chory na zapalenie opon mózgowych. Ta choroba niestety powoduje tak zwaną depresję chemiczną, czyli czy chcesz, czy nie chcesz, masz depresję. I mnie się to przydarzyło. Byłem wstrząśnięty. Nigdy wcześniej w życiu nie miałem depresji, a to była taka spowodowana chemią, lekami i nie wiedziałem, co się z tym robi. Jak się człowiek ma zachować? Nerwy rozregulowane z powodu sterydów i różnych leków. Wiecie, co było dla mnie szokiem? Mam przyjaciela z wierzącym lekarzem, który przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, nie będziemy ci żadnych psychotropów przepisywać. Ty sam się temu sprzeciw. I jesteś w stanie wygrać tą bitwę. I stoczyłem bitwę i wygrałem. Ponieważ pokój Boży był silniejszy niż cokolwiek. I ty masz też ten pokój. A jeśli go nie masz, to pomyśl, z jakiego powodu go nie masz. Jaki jest powód, że wystarczy, że zgaszą światło, a się boisz? Jaki jest powód, że nie czujesz się pewnie? Co jest takim cierniem w twoim życiu, w twojej duszy, że masz strach? Usuń go. Doświadcz pokoju Bożego. Pan Jezus powiedział i nie kłamał. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Nie musi się lękać. Czy Jego słowa są lekarstwem na depresję, sprawiają radość w sercu. Kiedy wyszedłem ze szpitala, nie mogłem sobie poradzić. Byłem przygnębiony, zbity, schorowany, zbolały i znalazłem najlepsze tabletki, jakie mogłem znaleźć. Wiecie, gdzie te tabletki są? Na samym środku waszej Biblii. 150 w jednym opakowaniu. Nazywają się psalmy. Zacząłem zażywać. Jedna po drugiej. To, co Bóg dotknął mego serca, zacząłem głosić w naszym zborze. Możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Można reklamy robić w czasie kazań? www.domnaskale.pl. Starczy, już więcej nie będę. www.domnaskale.pl. Zapłacę. Wiecie co? Bóg mnie posilił, dał mi radość. I te psalmy stały się pocieszeniem, które dałem też moim zborownikom w różnych ich sprawach. Jak mnie umiłował Ojciec, Jezus mówi. Tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Kochani, z tym was będę chciał zostawić. Wiem jedno. Że warto być uczniem Pana Jezusa. Wiem, że wielu z was chce tego, tylko może się boicie, albo nie wiecie, jak się za to zabrać. Biblia da wam każdą potrzebną wskazówkę. Jeśli nie wiesz, jak się za to zabrać, czy kiedyś jakiś mądry człowiek powiedział tak, że duży problem jest trudno pokonać, ale wiecie, jak się pokonuje duży problem? Dzieli się go na małe problemy i się je po kolei rozwiązuje. Zobacz, co jest twoim problemem. Dlaczego nie masz pokoju? Czemu nie masz radości? Czemu się o coś martwisz? Idź na swoje miejsce spotkania z Bogiem. Niech na tym obozie się to rozpocznie, niech trwa zawsze w tobie. Miej swój czas z Biblią. A ona ci będzie dawać odpowiedzi. Będziesz zaskoczony, jak skutecznie i jak celnie będzie odpowiadać. Cię doświadczyłem tego tyle razy. Biblia nie jest jakąś książką losową. Nie musisz losować palcem, gdzie się otworzy, gdzie tam na kogo wypadnie, na tego bęc. Bo tak się Biblii nie czyta. Biblię się czyta spokojnie. Możesz czytać po kolei, możesz zacząć od psalmów. Jak już w ogóle nie wiesz, od czego zacznij, zacznij od Ewangelii Jana. Potem Ewangelię Łukasza, Dzieje Apostolskie, Listy Pawła. Po trochu Stary Testament. Zobaczysz, jak zacznie do ciebie przemawiać. Psalmy są wyjątkową księgą. Wiecie dlaczego? Ponieważ cała Biblia jest tym, co Pan Bóg mówi do ludzi. A księga psalmów jest inna. Cała Biblia jest tym, co Pan Bóg mówi do ludzi, a księga psalmów to jest księga, co Pan Bóg chciałby usłyszeć, żeby ludzie mówili do Niego. Tam jest dużo modlitw i zdziwicie się, jak zaczniecie czytać. To wcale nie jest taka pobożna książka. Jak się ludziom wydaje, że tam no Pan Bóg to zawsze ma rację. Ma rację, ale Pan Bóg nie próbuje ci tego na siłę udowodnić. Wiecie, co znajdziecie w psalmach? Znajdziecie rozczarowanie, ból i odpowiedź, jak go pokonać. Pan Bóg się nie bał, że psalmista się modlił. Panie Boże, czemu milczysz? Czemu zawodzisz? Czemu nie przychodzisz w potrzebie? Tam to pisze. Ale jak będziecie czytać dalej psalmy, zobaczycie czemu. Zobaczycie, jak Bóg odpowiada, jak Bóg zmienia. Na tym kończę ostatni wykład na tym obozie, bo już właściwie tylko zostały dwa kazania wieczorne dzisiaj. Dzisiaj, jeśli nic się nie zmieni, dzisiaj wieczorem będę chciał mówić kazanie pod tytułem Uwaga, trucizna. Chcę wam opowiedzieć o pewnej butelce trucizny, którą diabeł chce, abyście się napili. Niech was Pan Bóg błogosławi. Życzę wam miłego dnia. No i już nie będzie jutro wykładów. Nareszcie macie spokój ode mnie. Amen.